Chwała naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Pochylmy, kochani, nasze głowy. Wesprzyjcie mnie w modlitwie. Panie Jezu Chryste, dziękuję Ci za to miejsce. Dziękuję Ci, że w tym mieście, w tym miejscu zgromadza się Twój lud. Dziękuję Ci, Panie, że Ty strzeżesz swojego ludu Bożego. Panie, dziękuję Ci, że w tym miejscu jest Twoje światło. Dziękuję Ci za tych wszystkich ludzi, którzy dzięki temu miejscu nawrócą się, przyjmą Ciebie, Panie. Oddadzą swoje życie, by iść za Tobą, Panie. Dziękuję Ci, Panie, że mogę głosić Twoje słowo. Panie, Ty wiesz, że jestem słabym człowiekiem, Panie, ale dziękuję Ci, że w moich słabościach jest Twoja moc. Proszę Cię, Panie, namaść to słowo. Panie, stoję przed Twoim Bożym ludem, który potrzebuje Twojego słowa. Słowa, które będzie ożywiało, które będzie pełne mocy. Proszę Cię, Panie, aby to nie były moje słowa, Panie, ale one by wypływały z Twojego Ducha Świętego. Dziękuję Ci, Panie, jeszcze raz, że mogę głosić Twoje słowo. To dla mnie wielkie wyróżnienie, ale też i wielka odpowiedzialność. Panie, niech się Twoje imię święci na wieki wieków. Amen. Kiedy modliłem się, o czym będę chciał mówić, Duch Święty pokazał mi taką istotną kwestię naszego życia. Kroczenie Bożymi drogami, Bożymi ścieżkami. I rzeczywiście Boże Słowo w wielu miejscach mówi o Bożych drogach. Ale też mówi o ludziach, którzy z tych dróg zbaczają i konsekwencje nie są dobre. Nie są dobre te konsekwencje, które widzimy już od Starego Testamentu. Widzimy, że rzeczywiście człowiek zawsze ma ten wybór. Wybór, przed którym my stoimy każdego dnia. I rzeczywiście, chociaż był taki wspaniały dzień w naszym życiu, gdzie przyjęliśmy Jezusa Chrystusa jako swojego Pana, Króla i Zbawiciela, to jednak zawsze stoimy przed bardzo trudnymi wyborami. I myślę, że nie tylko ja, ale większość z Was odczuwa, że ten czas, który mamy, jest bardzo trudny. Ja w każdym razie odczuwam takie jarzmo, nieustające jarzmo związane z różnymi sytuacjami, w którymi jestem. Gdzie rzeczywiście muszę wybierać Boże drogi w swoim życiu na każdy dzień mojego życia. I nie zawsze na pierwszy rzut oka wydaje się, że te wybory, te Boże wybory, które są dla nas dobre, właściwe. Chciałbym być dobrze zrozumiany. Chodzi o taki konformizm, że czasami nam się wydaje, że no, możemy zawrzeć z tym światem jakiś kompromis. Ale chciałbym powiedzieć jedną rzecz, że Słowo Boże pragnie od nas całkowitego oddania, całkowitego posłuszeństwa i nie chce, żeby Jego lud szedł na jakikolwiek kompromis. Nawet kiedy nam się wydaje, że to przecież nic złego, że to przecież jest nic takiego, to jednak Bóg wyraźnie pokazuje w swoim Słowie, że chce, żebyśmy Go miłowali z całego serca, z całej mocy, z całej duszy swojej. A konsekwencją tego jest właśnie to, żebyśmy niezależnie od sytuacji wybierali Jego drogi, żebyśmy zawsze, każdego dnia pokazywali, że jesteśmy i należymy do Jezusa Chrystusa, który jest naszym Panem i Królem, że nie tylko potrafimy pięknie mówić, że On jest naszym Panem i Królem, ale potrafimy również pokazywać, że jesteśmy tutaj, na tej ziemi, po to, by pokazywać, że w nas jest światło Jezusa Chrystusa na każdy dzień naszego życia. Pierwszym słowem, którym chciałbym się podzielić, jest słowo, które jest napisane w Ewangelii według świętego Mateusza. W Ewangelii według świętego Mateusza, 7 rozdział, od 13 do 14 wiersza. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nie w nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Wiele lat temu, kiedy po raz pierwszy przeczytałem te słowa, wydawało mi się, że one dotyczą ludzi, którzy albo przyjęli Jezusa Chrystusa jako swojego Pana, Króla i Zbawiciela, albo właśnie tych, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa i chodzą już w światłości i idą za Jezusem Chrystusem. Ale potem zrozumiałem, że ten fragment tak krótki ma bardzo głęboki sens. I tak naprawdę jego zrozumienie i rozumienie tego fragmentu jest o wiele bardziej głębokie. I tak naprawdę Panu Jezusowi Chrystusowi chodziło też o coś znacznie, znacznie więcej. Chodziło o to, że my rzeczywiście możemy na każdy dzień, jak już sam powiedziałem, wybierać. I tak naprawdę ten fragment dotyczy nas, wierzących ludzi. I rzeczywiście, kiedy dokonujemy niewłaściwych wyborów, zbieramy owoc tych niewłaściwych wyborów. Ja nie raz w swoim życiu, czego tak żałuję, chciałbym cofnąć wiele swoich decyzji. Podjąłem złe decyzje, czasami nawet świadomie, że te decyzje mogą Bogu się nie podobać, i zbierałem potem przez długi czas owoc tych złych decyzji. I rzeczywiście tak często nam się wydaje, że ta brama ciasna, która jest Bożą drogą, jest taka trudna, jest taka niewygodna. Ale rzeczywiście chciałbym ci, bracie i siostro, powiedzieć, że kiedy wybierzesz tą na pozór trudniejszą drogę, kiedy odrzucisz strach z tym związany, czasami się boimy przyznawać, że jesteśmy dziećmi Bożymi, czasami boimy się właśnie pokazywać ludziom, światu, że należymy do Niego, że chcemy być światłem. Chcę ci powiedzieć, że będziesz błogosławiony, jeśli będziesz szedł, wejdziesz przez tą wąską bramę i będziesz szedł tą wąską, pozornie trudniejszą drogą. Bo rzeczywiście będzie na tobie Boże błogosławieństwo i Bóg cię nigdy nie zostawi. Nawet kiedy ci się wydaje, że jest ci ciasno, że jest ci trudno. Ale chcę ci powiedzieć, że Bóg w ten sposób uczy ciebie takiego żołnierskiego podejścia, jak pięknie Paweł mówił, że jesteśmy jak żołnierze. Rzeczywiście jesteśmy żołnierzami. Jesteśmy żołnierzami chrystusowymi, którzy powinni być codziennie na froncie. Tak, bo jesteśmy rzeczywiście na froncie. My nie toczymy walki z ciałem i krwią, ale ze zwierzchnościami niebieskimi, ze zwierzchnościami, które nas atakują. Chodzi mi o przeciwnika Jezusa Chrystusa. O tym sobie tak często nie zdajemy sprawy, ale rzeczywiście przeciwnik chce nas oskarżać. Chce nam podpowiadać właśnie tą szeroką drogę. I my na każdy dzień swojego życia właśnie powinniśmy podejmować te na pozór trudniejsze decyzje, które w konsekwencji okażą się dla nas wielkim błogosławieństwem. I chciałbym dać właśnie przykłady takich mężów Bożych, którzy nie pomni na to, że idą właśnie drogą taką wąską, a dzięki swojej postawie pokazali, jak wielki jest Bóg. I dzięki swojej postawie Bóg mógł naprawdę w wspaniały sposób się objawiać przez nich. I chciałbym na samym wstępie powiedzieć o takich kilku mężach, którzy żyli 2500 lat temu, którzy znaleźli się w bardzo trudnych okolicznościach. Bo pomimo tego, że byli ludźmi, którzy kochali Boga z całego serca, z całej mocy swojej, znaleźli się w niewoli. Ale w tej niewoli postanowili, pomimo tego, że byli w środowisku ludzi, którzy nie kochali Boga, którzy byli całkowicie oddaleni, którzy naciskali na nich, by postępowali nie tak, jak Boże prawo nakazuje, ale by czynili właśnie rzeczy takie, jakie oni czynią. Ale oni postanowili nie być konformistami. Postanowili, pomimo różnych niebezpieczeństw, które wynikały z tego, że będą szli za Bogiem, jednak za Nim iść. Może niektórzy z was domyślają się, o kim będę mówił, ale ci mężowie są opisani w Księdze Daniela. Księga Daniela jest właśnie taką wspaniałą księgą, która pokazuje czterech mężów Boży, którzy znaleźli się właśnie w tym trudnym położeniu, ale którzy niepomni na różne niebezpieczeństwa postanowili bezkompromisowo stać przy boku Pana. Dowiadujemy się o nich w pierwszym rozdziale, już na samym początku. Czytamy, że trzeciego roku panowania Joachima, króla judzkiego, nadciągnął Nebukadnesar, król babiloński, do Jeruzalemu i obległ je, a Pan wydał w jego ręce Joachima, króla judzkiego, i część naczyń domu Bożego. On zaś sprowadził je do ziemi Shinear, do domu swojego Boga, a naczynia wniósł do skarbca swojego Boga. I rozkazał król Aszpenazowi, przełożonemu nad sługami dworskimi, sprowadzić niektórych spośród synów izraelskich z królewskiego i szlachetnego rodu. Młodzieńców bez jakiejkolwiek wady, pięknych z wyglądu, uzdolnionych do wszelkiej wiedzy, obdarzonych bystrym rozumem, pojętnych do nauki i dlatego sposobnych do pełnienia służby w pałacu królewskim, miał ich też nauczyć pisma i języka chaldejskiego. Król wyznaczył im dzienne utrzymanie ze stołu królewskiego oraz wino, które sam pijał. Miano ich wychowywać 3 lata, po czym mieli iść na służbę do króla. Wśród nich byli także synów judzkich Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz, którym przełożony nad sługami dworskimi dał inne imiona. Daniela nazwał Baltazarem, Ananiasza Szadrachem, Miszaela Meszachem, Azariasza Abednegiem. Lecz Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego, ani winem, które król pijał. Prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, by mógł się ustrzec z plamienia. A Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłosierdzie przełożonego nad sługami dworskimi. Przełożony nad sługami dworskimi rzekł do Daniela: boję się, że król mój Pan, który wam wyznaczył pokarm i napój, zauważy, że wasze twarze są chudsze niż młodzieńców w waszym wieku i narazicie moją głowę na niebezpieczeństwo u króla. Wtedy Daniel rzekł do nadzorcy, którego przełożony nad sługami dworskimi ustanowił nad Danielem, Ananiaszem, Miszaelem i Azariaszem: zrób próbę ze swoimi sługami przez 10 dni. Niech nam dadzą jarzyn do jedzenia i wody do picia. Potem przypatrzysz się nam, jak wyglądamy, jak wyglądają młodzieńcy, którzy jadają pokarm ze stołu królewskiego. I według tego, co zobaczysz, postąpisz ze swoimi sługami. Niewiele tutaj, kochani, dowiadujemy się na temat tych czterech mężów. Nie wiemy, jakie było ich serce, ale możemy się domyślać, że to było serce pełne Boga. Oni bowiem, kiedy znaleźli się w niewoli, postanowili nie iść na kompromis. Postanowili słuchać Bożych praw, Bożych nakazów i nie jadać tych pokarmów, które Bóg zakazał. Niebezpieczeństwo było wielkie, ponieważ oczywiście złamanie królewskiego nakazu mogło się skończyć nie tylko karą śmierci dla królewskiego sługi, ale również i dla nich. Ale dla nich najważniejszy był Bóg i dla nich nie było jakiejkolwiek opcji, żeby pójść na jakikolwiek kompromis z otaczającym ich światem, który był im tak wrogi, bo byli to ludzie, którzy Boga nie kochali i Boga nie znali. I potem, kiedy czytamy dalej tą historię, widzimy, że Bóg przyznał się do tego, co uczynili. Wyglądali piękniej niż ci młodzieńcy, którzy spożywali te pokarmy, które nakazał im dawać król. Potem, kiedy czytamy w drugim rozdziale, dzięki Bożej obecności w życiu Daniela, wyłożył bowiem sen królowi Nebukadnesarowi, który okazał się właściwie wyłożony, bo Duch Święty dał mu mądrość do wyłożenia snu Nebukadnesara. I dzięki temu Daniel, jak i owi trzej młodzieńcy byli wywyższeni. Ale nieco później, w trzecim rozdziale, widzimy, że król Nebukadnesar popadł w wielką pychę. popadł w wielką pychę, bo postanowił, że wszystkie ludy, łącznie z owymi czteroma młodzieńcami, mają oddać cześć boską posągowi wielkiemu. I jak zachowali się owi trzej młodzieńcy z Danielem, czytamy w 3 rozdziale. Posłuchajmy. Król Nebukadnezar kazał zrobić posąg ze złota, 60 łokci wysokości, 6 łokci szerokości i postawił go na równinie Dura w prowincji babilońskiej. Potem król Nebukadnezar wysłał posłów, aby zabrano satrapów, namiestników, zwierzchników, skarbników, sędziów, doradców, urzędników i wszystkich zarządców prowincji, aby przybyli na poświęcenie posągu, który wzniósł król Nebukadnezar. Zgromadzili się więc satrapowie, namiestnicy, zwierzchnicy, doradcy, skarbnicy, sędziowie, urzędnicy i wszyscy zarządcy prowincji na poświęcenie posągu, który wzniósł król Nebukadnezar. I stanęli przed posągiem, który wzniósł król Nebukadnezar. A Herold zawołał donośnym, potężnym głosem. Rozkazuję wam narody, plemiona, języki. W chwili, gdy usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, padnijcie i oddajcie pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nebukadnezar. Kto zaś nie upadnie i nie odda pokłonu, ten będzie natychmiast wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Jak się zachowali Szadrach, Meszach i Abednego? Oni postanowili w tej trudnej chwili powiedzieć nie. To Bogu się nie podoba. Tylko Jemu należy się cześć. Tylko Jemu należy się chwała. Możemy się zastanowić nad tym i powiedzieć sobie tak, to przecież nas nie dotyczy, nie dotyczy naszego życia. Tu chodzi o jakiś posąg, któremu miano złożyć cześć. Ale czy rzeczywiście? Czy rzeczywiście tak jest? Czy my czasem nie oddajemy zbytnio jakiejś czci komuś, czemuś, co nie powinno być miejsca w naszym życiu? To może być telewizor, to mogą być różne pożądliwości, różne pragnienia, które nagle w pewnym momencie stają się tak mocne, tak wielkie, że zaczynamy naprawdę, nawet nie zdając sobie z tego do końca sprawy, oddawać temu cześć. Ale Bóg chce jednego. Chcę, żebyś w swoim życiu tylko Jemu oddawał cześć. Żeby jakakolwiek pożądliwość w twoim życiu, że jakakolwiek rzecz, która jest, która ciebie otacza, żebyś ty nie zaczął myśleć zbyt dużo na ten temat. Rzeczywiście, kochani, tak czasami jest w naszym życiu. Tak czasami jest. Nawet nie zdajemy sobie do końca, tak jak już powiedziałem, z tego sprawy. Ale pojawiają się w naszym życiu takie bożki, które stają się bardzo ważne w naszym życiu. I tak naprawdę oddajemy cześć Bogu, ale również tym naszym pragnieniom i pożądliwościom, które w naszym życiu się pojawiają. Ale to nie może Bogu się podobać. Nie może się Bogu podobać i tutaj tym wzorem jest właśnie to, co zrobił Szadrach, Meszach i Abednego, którzy kategorycznie odmówili składania hołdu posągowi złotemu, wiedząc, że tylko Bogu Najwyższemu należy się cześć i chwała. Oczywiście, kiedy król Nabuchodonozor zobaczył i dowiedział się, że owi trzej mężowie, którzy byli na dworze królewskim, odmawiają złożenia czci posągowi, ten się straszliwie rozgniewał i postanowił ich wrzucić do pieca ognistego. Ale zwróćcie uwagę, co odpowiedzieli owi trzej mężowie królowi w 16 wierszu i w 17 wierszu. Wtedy Szadrach, Meszach i Abednego odpowiedzieli królowi Nebukadnesarowi: my nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to. Jeśli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech ci będzie wiadomo, o królu, że twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. Wtedy Nebukadnesar bardzo się rozgniewał na Szadracha, Meszacha i Abednego i wyraz jego twarzy zmienił się, odezwał się więc i kazał rozpalić piec 7 razy bardziej niż go zwykle rozpalano. I najmocniejszym mężom w swoim wojsku rozkazał związać Szadracha, Meszacha i Abednego i wrzucić ich do rozpalonego pieca ognistego. Wtedy związano tych mężów w ich płaszczach, tunikach, czapkach i pozostałych ubraniach i wrzucono do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Wiemy, jak dalej przebiegała ta historia. Anioł Boży uratował tych trzech mężów. I Nebukadnesar, który patrzył na to wszystko osłupiały, oddał hołd Bogu żywemu i ci mężowie zostali uwolnieni z tego pieca ognistego i Nebukadnesar zrozumiał, jak wielki popełnił błąd. Kiedy na to patrzymy, na tą całą sytuację, widzimy wielki cud. Wielki cud i to jest rzeczywiście niesamowita rzecz, że Bóg potrafi nas nawet w najcięższych sytuacjach życiowych uwalniać. Z najcięższych, najtrudniejszych sytuacji, kiedy widzi w nas tą pasję do Niego. Kiedy widzi w nas tą miłość, tą gorliwość, którą mamy. I rzeczywiście może czasami są takie sytuacje. Ja w swoim życiu przeżywałem takie sytuacje, kiedy wydawało mi się, że jestem właśnie w takim ognistym piecu, gdzie wydawało mi się, że nie jestem w stanie już nic zrobić. Ale przychodził Bóg, żywy i pełen chwały i pełen mocy i ratował mnie z tego pieca ognistego. I chciałbym ci powiedzieć, bracie i siostro, że jeśli będziesz wierny Bogu, nawet w sytuacji, kiedy właśnie wydaje ci się, że ta wierność zaprowadza cię do tego pieca ognistego, to pamiętaj, że Bóg jest z tobą. Że Bóg jest z tobą i uratuje ciebie. I kiedy o tym mówię, przypomina mi się taka historia, którą doskonale znacie z Ewangelii, kiedy Jezus Chrystus wypłynął z uczniami na morze. Uczniom wydawało się, że Jezus zasnął. Nagle rozpętała się gwałtowna burza. Uczniowie wpadli w ogromną panikę. Zaczęli krzyczeć, mówić: Panie, ratuj, czy nie widzisz, że giniemy? I zwróćcie uwagę, Jezus Chrystus wstał, rozkazał burzy i wichrowi i wszystko się uspokoiło. I powiedział im co? Czemu jesteście małej wiary? Rzeczywiście Jezus Chrystus nie śpi na naszej łodzi życia. Jezus Chrystus nie śpi, jest z nami i patrzy, czy rzeczywiście traktujemy Go niczym świętego Mikołaja. Panie, daj mi to, Panie, daj mi tamto, jeszcze tam mam potrzebę, jeszcze tamto mam potrzebę, jeszcze tego potrzebuję. Ale Jezus Chrystus chce nas nie tylko do tego, że jesteśmy Jego dziećmi i przychodzimy do Niego i mówimy: Panie, potrzebujemy tego i tego, ale chce zobaczyć, co Ty możesz i pragniesz Mu dać. On chce zobaczyć, że Ty chcesz Mu dać swoje serce w całości, że chce, żebyś i widzi to, że Ty chcesz być Jego narzędziem. Jego narzędziem i chce i jesteś gotowy do tego, by iść tam, gdzie On cię pośle. I to jest, kochani, właśnie ta istota wiary. Ta istota pójścia Bożymi drogami, kroczenia Bożymi drogami, które nie zawsze nas prowadzą w piękne miejsca. Ale Bóg ma swój plan, kochani. Bóg ma swój plan, który realizuje w naszym życiu. I chcę zobaczyć, jak bardzo Go kochamy, czy jesteśmy Mu oddani. Wśród ci mężowie, wśród tych trzech mężów nie było cienia wątpliwości, jak mają postąpić. Potem czytamy dalej, że po tym opamiętaniu się króla znowuż następny władca, tym razem Daniela, zaczął prześladować w 6 rozdziale. Otóż Daniel, który był Bożym człowiekiem, który dzięki swojej sprawiedliwości zyskał wielkie uznanie, miał też swoich wrogów. Są bowiem zawsze tacy ludzie, którzy nienawidzą Bożych ludzi, którzy chcą Bożym ludziom dokuczyć, którzy chcą zniszczyć Bożych ludzi, i właśnie Daniel był obiektem takich ataków. Nowy król Dariusz wprowadził bowiem zarządzenie, to też taki przejaw jego pychy, że tylko do niego można się modlić. Ale oczywiście Daniel nie mógł tego uczynić i zwróćcie uwagę, co tu jest napisane. Jego oskarżyciele pojawili się przed królem i chcieli go właśnie oskarżyć przed władcą, ale wydali zarazem o nim wspaniałe świadectwo wiary. Zobaczmy sobie 6 rozdział, 14 wiersz. Wtedy odpowiadając, rzekli do króla: Daniel, jeden z wygnańców judzkich, nie zważa na ciebie, o królu, i na twój nakaz, który kazałeś wypisać. 3 razy dziennie odprawia swoje modły. No i rzeczywiście to oskarżenie spowodowało, że trafił Daniel do lwiej jamy. I też wydawało się, że już nie ma dla niego żadnego ratunku. Ale kiedy czytamy rozdziały, wiersze od 17 począwszy, widzimy, że lwy niczego mu złego nie uczyniły. I król, który zobaczył to, że te dzikie zwierzęta nic mu nie czynią, uwolnił go z tej lwiej jamy. Widzimy tutaj taki klucz sukcesu Daniela. On się modlił. On rozmawiał z Bogiem. I te 3 razy dziennie, które jest wymienione, też ma bardzo głęboki sens. On zaczynał dzień od rozmowy z Bogiem. Od głębokiej rozmowy z Bogiem. On też w środku dnia, jak jest napisane, też się modlił. Też musimy to też głębiej rozumieć, że on też przez cały dzień swojego życia wszystko, co czynił, czynił z Bogiem, rozmawiając z Nim. A na sam wieczór dziękował Bogu za wszystko. I to jest rzeczywiście wspaniały klucz do tego, do zwycięstwa w naszym życiu. Paweł pięknie to powiedział: nieustannie się módlcie. Powtarzam, nieustannie się módlcie. I rzeczywiście dzięki modlitwie, dzięki temu, że rozmawiamy z naszym Panem, Bóg daje nam zwycięstwo. Posila nas, karmi nas. I to rzeczywiście powoduje, że stajemy się silni, że jesteśmy pełni Ducha Świętego. Że mamy moc, bo przecież Szadrach, Meszach, Abednego i Daniel byli takimi samymi ludźmi jak my. Mieli swoje obawy, mieli swoje słabości i nie czynili nic sami od siebie, bo by nie mogli uczynić nic sami od siebie. Ale właśnie dzięki temu, że trwali w Bogu, że byli pełni Ducha Świętego. Duch Święty dawał im siłę, dawał im moc. Ale tak często to życie, ta codzienność powoduje, że ona nas tak przytłacza. I czasami Pan w swojej miłości musi nas posyłać w miejsce, które nam się może wydaje, że jest miejscem, w którym nie ma życia. Chodzi o pustynię. Rzeczywiście pustynia nam się wydaje jako miejsce bez życia. Ale zwróćcie uwagę, że Pan, by przemówić do Izraelitów, by pokazać, jak jest żywym i pełnym mocy, musiał chodzić ze swoim ludem przez 40 lat po pustyni, by ten lud zmienił swoje serce, by mógł usłyszeć Boży głos, by móc przestać wątpić. I po 40 latach ten sam lud był tak przemieniony, stanął pod murami Jerycha i bez ani jednego okrzyku wojennego, a Izraelici zdobyli Jerycho. Tylko dlatego i aż dlatego, że zaufali żywemu Bogu. A co się dzieje z człowiekiem? Z jego takimi, powiedziałbym, normalnymi reakcjami. Człowiek, kiedy widzi przeszkodę, albo się poddaje i mówi, nie, ja tego nie mogę pokonać, jestem za słaby. Albo jeśli jest pełen dumy i pychy, powie, nie, ja będę walczył, ja muszę ten mur rozwalić. Człowiek szuka swoich rozwiązań. Człowiek szuka swoich rozwiązań. Ale człowiek, jak tutaj brat mówił wcześniej, człowiek, który jest pełen uniżenia, pełen pokory, nie szuka swoich rozwiązań. Oczekuje na Boże wypełnienie. Oczekuje na Bożą pomoc. I Izraelici przez te lata pobytu na pustyni byli sam na sam z Bogiem, który im się objawiał, który z nimi rozmawiał, który pokazywał im swoją wielkość i swoją chwałę. I oni, stojąc przed murami Jerycha, nie wątpili ani przez chwilę, że Bóg da im zwycięstwo. I zwróćcie uwagę, wczujcie się w tą sytuację, jak mogliby zareagować Izraelici, którzy słyszeli głos Boży, który mówił im, okrążcie mury Jerycha w jednym dniu. W następnym okrążcie mury Jerycha. A siódmego dnia Bóg kazał im siedmiokroć okrążyć mury Jerycha. I czasami tak się zastanawiam, Boże, czy gdybym ja miał w swoim życiu właśnie takie mury Jerycha, taką twierdzę, którą nie mógłbym pokonać, czy byłbym tak ufny, tak pełen wiary, że byłbym posłuszny Twojemu głosowi. Niech każdy z nas odpowie w swoim sercu, rzeczywiście ci ludzie naprawdę byli wypaleni. Naprawdę byli wypaleni, bo wiedzieli, że tylko Boże rozwiązania są najlepsze. Że tylko On może naprawdę w doskonały sposób rozwiązać te wyzwania, przed którymi każdy z nas stoi. I tak się stało. W cudowny sposób siódmego dnia, pełni posłuszeństwa, pełni ufności i wiary w Boże Słowo, a patrzyli na to, jak mury Jerycha runęły i mogli przejść przez te mury i zdobyć miasto. Dlatego czasami Bóg cofa nas na pustynię, bo chce nas wyciszyć. Chce, żebyśmy wreszcie wyciszyli się i przestali żyć tym ciągłym tokiem dnia codziennego. Ciągłym tymi obowiązkami, które tak nas przytłaczają. W Księdze Ozeasza jest to pięknie napisane w drugim rozdziale, w 16 wierszu. Tak Pan przemawia do swojego ludu. Dlatego teraz ja zwabię ją i zaprowadzę na pustynię i przemówię do jej serca. I dam jej tam winnicę, a z doliny Achor uczynię bramę nadziei. I słuchać mnie tam będzie, jak w dniach młodości, jak w dzień swojego wyjścia z ziemi egipskiej. Rzeczywiście czasami jest tak, że nie rozumiemy Bożych ścieżek i Bożych dróg. Czasami nam się wydaje, że te Boże ścieżki są takie trudne, takie ciężkie, Czasami nam się wydaje, że zadajemy pytanie, Boże, dlaczego w tym momencie jestem na pustyni? Dlaczego te ścieżki są czasami takie trudne? Ale Bóg ma plan. Bóg ma plan i chce, żebyś Mu ufał. Tak jak Izrael zaufał Bogu, kiedy stanął przed murami Jerycha. I żebyś nie bał się, Boży ludu, tych wyzwań, które przed Tobą stają. Może każdego dnia, może stoisz przed takimi wyzwaniami właśnie każdego dnia, jak już to powiedziałem. Żebyś się nie bał, żebyś był cierpliwy, bo Bóg ma rozwiązanie. I uczy nas właśnie tego zaufania, tej cierpliwości. I pokazuje nam, że nasze wybory nie powinny być takie łatwe, proste. Bo często te Boże drogi, tak jak już powiedziałem, na pozór wydają się trudniejsze. Na pozór wydają się takie uciążliwe. Ale tak naprawdę na końcu tej drogi jest coś wspaniałego. I właśnie do tego potrzebna jest nam wiara. Kiedy idziemy tą drogą, wydaje nam się, że ona jest taka sucha, taka bez życia. Czasami nam się tak wydaje. Tutaj symbolem jest właśnie pustynia. Ale pamiętaj, że na końcu tej drogi Bóg ma dla ciebie coś wspaniałego. Że właśnie krocząc tą Bożą drogą, On cię uczy cierpliwości, miłości, ufności, słuchania Bożego głosu i tego, że Bóg pragnie do ciebie przemawiać, że On cię nabył tak drogo, swoją krwią świętą. I czasami potrzeba nam takiego wstrząśnienia. Ja mówiłem tutaj świadectwo, zanim zacząłem czuć właśnie takiego Boga pełnego mocy, chwały, pełnego świętości, musiałem stracić pracę, musiałem stracić wszelkie środki do życia. I mógłbym powiedzieć tak, na pierwszy rzut oka to się wydaje, że to jest bardzo trudna rzecz. Ale ja dziękuję za to Bogu, bo dzięki temu ja zacząłem doświadczać właśnie Boga pełnego miłości, pełnego chwały. I dlatego nie bójmy się ufać Panu, bo Pan nas nigdy nie zawiedzie. I zobaczmy sobie też kolejnego męża, którego widzimy w pierwszej Księdze Królewskiej. Pierwsza Księga Królewska w 19 rozdziale. Pierwsza Księga Królewska, 19 rozdział. Dowiadujemy się o nim w 19 rozdziale, w 16 wierszu po raz pierwszy. Tak przemówił Pan do Eliasza. To jest jakby druga część tego wiersza. Może przeczytam cały wiersz. A Jehu syna Nimszego namaścisz na króla nad Izraelem, Elizeusza zaś syna Szafata, Zabel Mechola namaścisz na proroka na twoje miejsce. Niewiele dowiadujemy się na temat Elizeusza, poza tym z jakiej miejscowości pochodził. Potem widzimy spotkanie Eliasza z Elizeuszem w 19 wierszu i tak oto czytamy. Odszedł więc stamtąd i znalazł Elizeusza, syna Szafata, przy orce. 12 zaprzęgów szło przed nim, a on był przy 12. Eliasz podszedł do niego i zarzucił na niego swój płaszcz. Wtedy opuścił woły, pobiegł za Eliaszem i rzekł, pozwól mi pocałować mojego ojca i moją matkę, a potem pójdę za tobą, a on mu odpowiedział, idź, ale potem wróć, bo po cóż ci to uczyniłem. Wrócił więc do niego i wziąwszy parę wołów, zarżnął je, a na uprzęży z tych wołów ugotował ich mięso i podał swoim ludziom, a oni jedli. Potem ruszył i poszedł za Eliaszem i usługiwał mu. No, kochani, to jest też dla mnie niesamowita historia. Nie widzimy bowiem, nie słyszymy bowiem wiele o Elizeuszu poza tym, że był bardzo bogatym człowiekiem. Mieć 12 par zaprzęgów wołów to świadczyło o tym, że był bardzo majętnym człowiekiem, ale nie słyszymy nic o jego życiu duchowym. Ale możemy się domyślać, że jego serce było przepełnione Bożą bojaźnią, bo niemożliwe by było, żeby na wezwanie Boże rzucił wszystko i poszedł za Bogiem. Zostawił wszystko, zostawił cały swój majątek, by iść Bożymi drogami. I też możemy się zastanawiać, jak to jest możliwe. Z ciała i krwi jest to niemożliwe. Któż by to uczynił, ale człowiek właśnie, który kocha Boga całym sercem, który ma z Nim społeczność, który pragnie Mu służyć. Duch Święty takiego człowieka przekonuje. Duch Święty takiego człowieka przekonuje i rzeczywiście ten człowiek rzucił wszystko i poszedł za Bogiem. Apostołowie również, kochani, jak czytamy powołanie apostołów, zobaczmy sobie Ewangelię według świętego Mateusza. Widzimy, jak Jezus Chrystus powoływał apostołów w 4 rozdziale. Zobaczmy od 19 do 22 wiersza. Może od 18. A Jezus idąc wzdłuż wybrzeża Morza Galilejskiego ujrzał dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem i Andrzeja, brata jego, którzy zarzucali sieć w morze, byli bowiem rybakami, i rzekł do nich: pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. A oni natychmiast porzucili sieci i poszli za nim. I odszedłszy stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata jego, którzy wraz z ojcem swoim Zebedeuszem naprawiali w łodzi swoje sieci i powołał ich. A oni zaraz opuścili łódź oraz ojca swego i poszli za nim. Zwróćcie uwagę, kochani, że apostołowie nie mieli wahania. Poszli za Jezusem Chrystusem, kiedy On ich powołał. Ale kiedy czytamy Ewangelię, widzimy, że apostołowie nie do końca rozumieli to przesłanie, które miał do nich Jezus Chrystus. Widzimy bowiem niejednokrotnie, kiedy apostołowie się spierali, na przykład o to, kto ma być pierwszy między nimi. Piotra, który zarzekał się, że kiedy Jezus Chrystus będzie wydawany, to on gotowy jest za niego umrzeć. Ale wiemy, jak to się skończyło. Zobaczmy Ewangelię według świętego Łukasza, 22 rozdział. 22 rozdział. 33 i 34 wiersz. On zaś rzekł do niego: Panie, z Tobą gotów jestem iść i do więzienia, i na śmierć. A on rzekł: powiadam Ci, Piotrze, nie zapiję dzisiaj kur, a Ty się trzykroć zaprzesz, że mnie znasz. No i to się wypełniło. Zobaczmy sobie, że rzeczywiście w następnych wierszach tak się stało i jak zareagował Piotr. W 62 wierszu 22 rozdziału tak jest napisane: i wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał. Widzimy więc, że apostołowie, którzy poszli za Jezusem, jednak potrafili myśleć na sposób cielesny. Uważali, tak jak Piotr, że można samemu od siebie coś postanowić. Nie rozumieli jednak, że do tego potrzeba coś znacznie więcej. Ale w Ewangelii według świętego Jana, dziękuję bardzo, w Ewangelii według świętego Jana, kiedy już Jezus Chrystus zmartwychwstał, jest taki wspaniały fragment, który pokazuje Piotra, który już wiele zrozumiał. Który zrozumiał, że człowiek sam na siebie nie może polegać. Że tak naprawdę człowiek może tylko polegać na żywym Bogu, który jest pełen mocy i pełen chwały, i tylko On może w swojej mocy i chwale nas prowadzić, w swoim Duchu Świętym. Zobaczmy sobie rozdział Ewangelia według świętego Jana, 21 rozdział, od 15 do 20 wiersza. Przeczytajmy. Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję, rzecze mu: paś owieczki moje. Rzecze mu znowu po raz drugi: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Rzecze mu: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję, rzekł mu: paś owieczki moje. Rzecze mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: miłujesz mnie? I odpowiedział mu: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzecze mu Jezus: paś owieczki moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś dokąd chciałeś. Lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. Zawsze zastanawiałem się nad tym fragmentem. Ale ciekawe jest to, że w greckim oryginale tutaj jest słowo miłość, po prostu słowem miłość, tak? Bo w greckim miłość jest określana różnymi słowami. Miłość agape to jest miłość, która jest miłością największą. Miłością, gdzie jesteś gotowy umrzeć za drugiego człowieka. Miłość filo to jest fileo, to jest miłość przyjacielska, gdzie no, nie jesteś gotowy, by za tą osobę, którą kochasz, by oddać swoje życie. I co ciekawe, Jezus Chrystus dwukrotnie zapytuje się Piotra: Piotrze, czy kochasz mnie miłością ponad wszystko? Czy jesteś gotowy za mnie umrzeć? Czy jesteś gotowy za mnie oddać życie? I wiecie, ciekawe jest to, że Piotr dwukrotnie Jezusowi mówi, że kocham Cię, Panie, miłością fileo. Kocham Cię miłością przyjacielską. Dlaczego tak odpowiedział Piotr? Piotr bowiem zobaczył, że słowo człowieka niewiele jest warte, jeśli nie pochodzi ono z mocy Bożej, jeśli nie pochodzi ono od Boga. I patrząc na wstecz, na to, co uczynił, że zarzekał się, że gotowy jest umrzeć za Jezusa Chrystusa, a stchórzył, trzykrotnie się Jezusa Chrystusa zaparł, a był szczery wobec Boga, widział, że sam od siebie gdzie pójdzie, sam od siebie co może uczynić, co może zrobić. I szczero, w szczerości odpowiedział Jezusowi: Panie, ja Cię kocham miłością fileo. Ale wspaniałe są słowa, które potem Jezus Chrystus powiedział w 18 wierszu. Powiedział mu bowiem, że kiedyś, Piotrze, chodziłeś gdzie chciałeś, ale nadejdzie taki moment, że już pójdziesz tam, gdzie kiedyś ty byś nie poszedł. Bo właśnie Jezus Chrystus mu powiedział o tym, że nastąpi w jego sercu przemiana, że będzie już człowiekiem, który będzie pełen Ducha Świętego i będzie w mocy Bożej czynił rzeczy, o których on sam od siebie nie mógłby wymagać. I rzeczywiście, kiedy czytamy w Dziejach Apostolskich, kiedy widzimy tą grupę wystraszonych, zamkniętych na klucz uczniów, kiedy przyszedł Duch Święty, ci wystraszeni ludzie stali się ludźmi, którzy byli pełni oddania Bogu żywemu. I ich życie całkowicie się zmieniło. Dlatego, kochani, chciałbym jeszcze raz podkreślić, że kiedy będziemy szukać Bożych ścieżek, kiedy będziemy całym sercem prosić żywego Boga o to, aby nam każdego dnia dodawał siły do tego, abyśmy kroczyli Jego drogami. Jeżeli będziemy Go prosić o to, by Duch Święty nas wspierał w trudnych decyzjach, decyzjach, które będą decyzjami właściwymi, bo będą oparte na Słowie Bożym. Wierzcie mi, że Duch Święty będzie nas wspierał. Będzie nas wspierał, będzie nam pomagał i będzie nas prowadził. I może w tej drodze pojawiają się czasami różne trudności, ale pamiętaj, że tam na końcu zawsze jest Boża chwała. Amen.